Jako chrześcijanie powinniśmy żyć z świadomością, że zbliża się koniec historii, że nadchodzi dzień Pana, w którym dopełni się czas łaski darowany nam przez Stwórcę. O tym, jaka powinna być nasza postawa w obliczu zbliżającego się powrotu Chrystusa, apostoł Paweł pisze w kilku swoich listach. Także, chociaż krótko, w liście do Rzymian. W końcowej części 13 rozdziału listu do Rzymian znajdujemy następujące słowa apostoła. Noc minęła, nadchodzi dzień. Porzućmy uczynki ciemności i przywdziejmy zbroję światłości. Zachowujmy się przyzwoicie, jak w dzień, unikając hulanki i pijaństwa, rozpusty i wyuzdania, kłótni i zawiści. Niech sam Pan, Jezus Chrystus, będzie waszą zbroją, a troska o ciało niech was nie usidli w pożądaniach. Widziałem kiedyś w domu chrześcijańskim wypisane następujące motto. A może to już dzisiaj? To pytanie oczywiście odnosi się do powrotu Jezusa. Wypełnione proroctwa wskazują na fakt, że to musi nastąpić już wkrótce. Co by było jednak, gdyby to nastąpiło już jutro, a może dzisiaj? Z myślą o tym wiele osób trzyma się rady: nie chodź nigdy tam, gdzie nie chciałbyś być, kiedy nadejdzie Jezus. Nie rób niczego takiego, czego nie chciałbyś robić wtedy, kiedy On przyjdzie. Nie mów nic takiego, czego nie chciałbyś mówić wtedy, kiedy przyjdzie Jezus. Można powiedzieć, że jest to dobra zasada, ale chyba lepszą byłaby ta, gdybyśmy ujęli ją w pozytywny sposób. Rób dzisiaj to, co chciałbyś robić, gdy przyjdzie Jezus. I tak dalej. Pewien chrześcijanin sformułował swoje przemyślenia na ten temat w formie wiersza. Napisał: gdybym tylko wiedział, gdybym wiedział na pewno, że Pan przyjdzie w tym roku, jakie naglące prace bym dziś wykonał, co bym kupił, jak długo bym się modlił, będąc z kolegami, co bym im powiedział, gdybym wiedział, że nadejście Jezusa już jest tak blisko, gdybym tylko wiedział, gdybym wiedział na pewno, że zanim minie 6 miesięcy, rozedrą się niebiosa na odgłos trąby, jaką zmianę w planach wykazałyby te dni? Czy to, co kocham, nadal by mnie tak pociągało, gdybym wiedział, co przyniesie jutro? Benjamin Franklin powiedział kiedyś: nie traćmy czasu na próżno. Czas bowiem to materiał, z którego składa się nasze życie. Ponieważ całe życie poświęciliśmy Jezusowi, więc i cały czas, którym dysponujemy, należy do Niego. Wykorzystujmy czas dany nam przez Pana mądrze i efektywnie. Apelując o mądrość i aktywność, apostoł Paweł podkreśla: nadchodzi dzień, zachowujmy się więc tak, jak za dnia. Nadejście dnia Pana jest sprawą niedalekiej przyszłości. Już zarysowują się Jego kontury na horyzoncie historii. Przyjście Pana zbliża się z każdą godziną i nawet rzuca już swoje promienie w mroki teraźniejszości. Wiara jest właśnie życiem w blasku tego, co się zbliża, co nadchodzi, to znaczy dnia Pana. Życie chrześcijan porównuje apostoł Paweł do snu za dnia. Już pora, abyśmy się obudzili ze snu. Wierzyć znaczy czuwać, nie spać. Przypominają się nam w związku z tym przypowieści Jezusa, w których ważny, podstawowy element stanowi czuwanie. Przypowieść o czuwających sługach, o 10 pannach. Teraźniejszość chrześcijanina to czuwanie. Chrześcijanie to ludzie dnia. Nie powinni mieć nic wspólnego z uczynkami ciemności. Ciemność to stan oderwania się od Boga. Uczynki ciemności mają więc swoje źródło w zapomnieniu Boga. Plenią się tam, dokąd nie dociera Boża światłość. Kto jednak poznał Boga i zna Jego wolę, ten musi wyrwać się z tego świata mroków, musi zerwać z wszystkimi Jego ułudami. Nie przychodzi to z łatwością nawet tym, którzy są zdeklarowanymi chrześcijanami. Do walki z ciemnościami świata i ze sobą samym trzeba założyć zbroję światłości. Z wiersza 14 dowiadujemy się, co, a właściwie kogo miał Paweł na myśli, mówiąc o zbroi światłości. Jest nią sam Jezus Chrystus. Życie chrześcijanina to zdejmowanie z siebie starego człowieka, odrzucanie starych nawyków i przywar, a przyoblekanie się w nowego człowieka. Musimy zastanowić się nad słowami apostoła bardzo poważnie, bo dotyczą one nie ateistów, ale nas, ludzi wierzących. Paweł wzywa nas, byśmy nie dali się uwikłać w noc, w ciemność roztaczającą się wokół nas. Ciemność jest symbolem zła. Światłość to symbol dobra. Powinniśmy więc chodzić w świetle, przyobleczeni w Jezusa Chrystusa, który jest światłością świata. Tematyka eschatologiczna w następnym, 14 rozdziale Listu do Rzymian ustępuje miejsca problemom codziennego, praktycznego życia wspólnoty chrześcijańskiej. Apostoł naucza, jak postępować, gdy wśród chrześcijan pojawiają się różnice w poglądach, w przekonaniach czy obyczajach. W początkowych wierszach rozdziału 14 znajdujemy wezwanie Pawła. Przygarnijcie do siebie tych, których wiara nie jest dość głęboka, nie wdając się w ocenę ich poglądów. Jeden jest przekonany, że wolno mu jadać wszystkie potrawy. Kto inny, nie o dość głębokiej wierze, jada tylko jarzyny. Ci, którzy jadają wszystkie potrawy, nie powinni gardzić tymi, którzy nie wszystko jedzą. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, bo i jego Bóg do siebie przygarnął. Jakim prawem osądzasz cudzego sługę? Czy postępuje słusznie lub niesłusznie, to sprawa jego Pana. Pan może go umocnić, jeśli postępowanie jego jest słuszne. Dla jednych niektóre dni mają szczególne znaczenie, dla innych każdy dzień jest dobry. Jedni i drudzy niech pozostaną przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dni szczególnych, czyni to dla Pana. Kto jada wszystkie potrawy, czyni to w imię Pana i dlatego dziękuję Bogu. A kto nie wszystko jada, też czyni to dla Pana i dziękuję Bogu. Apostoł Paweł wykazuje na przykładzie życia we wspólnocie, co to znaczy żyć z Chrystusem na co dzień. Prawdopodobnie apostoł miał wiadomości z Rzymu, że panowały tam rozdźwięki między pewną grupą lękliwych, którzy wciąż jeszcze przestrzegali rygorystycznych przepisów dotyczących pokarmów oraz dni świątecznych, a inną grupą, która tę ostrożność potępiała jako oznakę braku wolności wiary. Byli chrześcijanie, którzy obawiali się, że na targu mięsnym mogli nabyć mięso pochodzące ze zwierząt przeznaczonych na ofiarę dla bożków i z tych względów chcieli jeść tylko potrawy jarskie. Nie chcieli też wyrzec się święcenia pewnych świąt żydowskich. Spoglądali oni jednak na wolnych chrześcijan jako na lekkomyślnych. Apostoł Paweł podziela raczej stanowisko owych wolnych, więc uważających, że wolno im wszystko spożywać, ale bierze w obronę owych bojaźliwych, konserwatywnych, wobec pewnego rodzaju dumy i poczucia wyższości tych chrześcijan, którzy czuli się wolni. Sprawa pokarmów, sama w sobie właściwie mało istotna, była dla apostoła okazją do wyciągnięcia ogólnych wniosków. Chodziło o zagadnienie wolności lub zależności, powagi sumienia i prawdziwego dzieciństwa Bożego. W związku z tymi problemami apostoł ustala dwie główne zasady. W żadnym wypadku nie wolno narażać sumienia na niepokój. Nie można zadawać mu gwałtu. I po drugie, nie wolno z powodu tego rodzaju różnic zrywać społeczności wierzących, ani osłabiać więzi łączących jej członków. Wolność w Chrystusie? Oczywiście tak, ale również wzajemne poszanowanie w Chrystusie jest istotne. Nie wolno okazywać pogardy nikomu, tym bardziej komuś, kto się nie w pełni zgadza z naszymi poglądami na jakieś sprawy. Apostoł chce podkreślić, że chrześcijanie to jakoby obywatele królestwa, którego władcą jest Pan. Pan ma w swojej służbie różne sługi i tylko do Niego należy ocena, kto z owych sług rzetelnie wypełnia Jego wolę. Nie znaczy to, że apostoł Paweł przekreśla wszelką możliwość oceniania i osądzania zachowania się poszczególnych członków wspólnoty. Tam, gdzie wchodzi w grę przykazanie Boże, nie może być niepewności. Ale gdzie nie ma jasnych i ustalonych norm postępowania, trzeba pozostawić kwestię otwartą i prosić Pana o rozstrzygnięcie, gdyż On jest najwyższą normą naszego postępowania. Dlatego apostoł przypomina zarówno tym słabszym wierze, jak i mocnym, że każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Z pewnością znamy nie tylko z historii Kościoła, ale i z własnych doświadczeń przykłady chrześcijan, którzy pewne sprawy uważają za grzech i starannie ich unikają, twierdząc, że podobnie powinni postąpić wszyscy wierzący. I taka właśnie postawa jest często przyczyną konfliktów. Ludzie tacy zaczynają osądzać wszystkich, którzy nie unikają owego grzechu lub nie przestrzegają określonego porządku. Z kolei ci drudzy osądzają pierwszych jako słabych w wierze i pogardzają nimi. W braterstwie pojawić się może wtedy poważna rysa, grożąca dużymi kłopotami. We wspólnocie w Rzymie niebezpieczeństwo było o tyle większe, że posiłki spożywano wspólnie na jednym miejscu jako widomy wyraz braterskiej wspólnoty. Czy można było w serdecznym nastroju usiąść razem do stołu i z weselem łamać się chlebem, a więc spożywać wspólnie wieczerzę pańską, gdy na zuchwałych zjadaczy mięsa padały wystraszone lub oburzone spojrzenia, odpierane przez nich z ironią i poczuciem wyższości względem zjadaczy jarzyn? Kto wie, czy nie doszło już do tego, że większość złożona z mocnych radziła słabym: skoro tak was denerwujemy, to lepiej jedzcie sobie te wasze jarzyny gdzieś na osobności. Co na to wszystko apostoł Paweł? Otóż czyni coś, przed czym my często się wzdragamy. Wyraźnie i jasno określa swoje stanowisko. Postępowanie wierzącego, tłumaczy, wypływa z wiary. Dzięki niej jest taki człowiek wolny i spokojnie spożywa mięso składane w ofierze bałwanom, a każdy dzień jest dla niego dniem Boga. Nie czuje się z tego powodu szczególnie mocny, nie zwróciłby w ogóle uwagi na swoją postawę, gdyby nie inni bracia, którzy lękliwie cofają się przed robieniem tego, co on czyni bez wahania. Chrześcijanie, którzy obawiają się jeść mięso, są rzeczywiście słabi w wierze. Brakuje im odwagi, żeby wyciągnąć wszystkie konsekwencje ze swojej wiary chrześcijańskiej. W przeciwnym razie przyznaliby przecież, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i że nie należy odrzucać niczego, co przyjmuje się z dziękczynieniem. Tak naucza Paweł w innym liście swoim, w pierwszym liście do Tymoteusza. Podobnie ten, kto żyje wiarą, pełni swoją służbę każdego dnia i w każdej godzinie. Nieustannie przebywa w obecności Boga, więc nie widzi powodu, żeby robić różnicę między dniem a dniem. Czy słabych należy więc pouczać, przekonywać, a gdy to nie pomoże, wykluczyć ze wspólnoty? Nie, absolutnie. Apostoł apeluje: słabego w wierze przyjmujcie. Przyjmujcie do swojej wspólnoty, również do wspólnoty stołu, nie wdając się w ocenę ich poglądów. Na braterską wspólnotę nie powinny mieć wpływu różnice w poglądach. Nawet jeśli są spore i dotyczą codziennych czynności, tak jak w przypadku posiłków. Braterska wspólnota stołu, niezależnie od tego, co kto zjada, jest przecież możliwa. Podobnie braterska wspólnota w naszym kościele powinna być niezachwiana mimo różnic w poglądach. Jeżeli wspólnota chrześcijańska w Rzymie ma przetrwać, trzeba zaprzestać wzajemnego oceniania i osądzania swoich poglądów, apeluje Paweł, bo to prowadzi do okazywania inaczej myślącym lekceważenia lub pogardy. Wysłuchajmy uważnie jeszcze raz apelu apostoła. Ci, którzy jadają wszystkie potrawy, nie powinni gardzić tymi, którzy nie wszystko jedzą. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, bo i jego Bóg do siebie przygarnął. Jakim prawem osądzasz cudzego sługę? Czy postępuje słusznie lub niesłusznie, to sprawa jego Pana. Pan może go umocnić, jeśli postępowanie jego jest słuszne. Dla jednych niektóre dni mają szczególne znaczenie, dla innych każdy dzień jest dobry. Jedni i drudzy niech pozostaną przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dni szczególnych, czyni to dla Pana. Kto jada wszystkie potrawy, czyni to w imię Pana i dlatego dziękuję Bogu. A kto nie wszystko jada, też czyni to dla Pana i dziękuję Bogu. Nikt z nas bowiem nie żyje dla siebie samego i nikt dla siebie samego nie umiera. Dopóki więc żyjemy, żyjemy dla Pana, a gdy umieramy, umieramy w Panu. Dlatego zarówno w życiu, jak i w śmierci należymy do Pana. Apostoł najpierw pobudza nas do zadania sobie pytania, czy obie strony konfliktu mają wyprzeć się swoich przekonań, albo przynajmniej zbagatelizować je? Wątpliwe, czy byłyby te stronnictwa do tego skłonne. Zresztą apostoł wcale tego nie wymaga. Przeciwnie. Swoje życzenie sformułował wyraźnie. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu, bo nigdy nie pochwalał dwuznaczności i chwiejności. Chodzi tylko o to, żeby żaden chrześcijanin, niezależnie od swoich przekonań, nie był traktowany jako jednostka osamotniona, zdana wyłącznie na siebie, ale jako sługa Pana. Wobec tego nadrzędnego faktu, że Bóg go przyjął do swojej wspólnoty, wszelkie dywagacje, czy można tego drugiego przyjąć, czy też powinno się go wykluczyć ze społeczności jako grzesznika, są nie na miejscu. Ten człowiek nie jest sam i nie dla siebie żyje. Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy, podkreśla apostoł. Traktowanie brata jak bezpański przedmiot, stawianie go przed naszym sądem jest uzurpacją, bezprawnym wtargnięciem we władzę Jezusa. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Pyta apostoł. Uważasz, że twój brat, który bez obawy spożywa mięso, pije wino, a każdy dzień ocenia jednakowo, musi upaść? Nie, on stoi. On się ostoi, bo Pan ma moc podtrzymać go. Do treści słowa Pan Paweł przywiązuje ogromne znaczenie. To Pan jest tym, który jednoczy i utrzymuje jedność. Apostoł zakłada, że różne postawy braci we wspólnocie rzymskiej nie wynikają z ich osobistych poglądów teologicznych albo trzymania się z uporem własnego zdania, ale że wszyscy oni chcą w ten sposób służyć Panu. Jeżeli jeden lub drugi człowiek kieruje się dotąd innymi pobudkami, słowa apostoła przypomną mu, jak naprawdę powinien myśleć. Przyczyną wzbudzającą namiętne spory jest to, że wszystkim naprawdę chodzi o Boga, o Pana, co w konsekwencji może spowodować naruszenie pokoju. Istnieje jednak potężny czynnik jednoczący. W przypadku spornych zagadnień wokół spożywania pokarmów dochodzi on do głosu w postaci modlitwy dziękczynnej, którą odmawiają przy stole wszyscy. Rozbrzmiewa ona zarówno z kąta zajmowanego przez zjadaczy jarzyn, jak i z nad stołu zjadaczy mięsa. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i też dziękuję Bogu. Jedność w działaniu, w dziękczynieniu i w uwielbieniu dla Pana, do którego wszyscy należą jako słudzy, gdyż wszystkich przyjął On do wspólnoty swego domu i swego stołu w Wieczerzy Pańskiej, ma więc o wiele większą moc i znaczenie, aniżeli jakiekolwiek różnice w poglądach czy w postawach życiowych. To pragnie apostoł uświadomić wszystkim. Jedzenie mięsa czy jarzyn, specjalne przestrzeganie określonych dni lub traktowanie jednakowo każdego z nich są drobiazgiem w porównaniu z różnicą, jaka zachodzi pomiędzy życiem a śmiercią. I właśnie o tym apostoł pisze dalej. Żyć pełnią życia, aktywnie działać w pełni sił, albo umrzeć, najpierw zwolna stracić siły, żeby w końcu opuścić ten swojski świat, czy można wyobrazić sobie większą różnicę? Czy można ją porównać z najbardziej nawet jaskrawą różnicą w poglądach, a jednak żyjących i umierających, żywych i umarłych łączy wielka wspólnota, czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana, podkreśla apostoł. Nie od nas zależy, ani od naszych zalet, ani od przestrzegania określonych dni, to, czy należymy do Pana, ani od powstrzymywania się od jedzenia pewnych potraw. Jeśli tak się dzieje, że należymy do Pana, to wyłącznie dzięki Niemu i dzięki Jego dziełu. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować, podkreśla apostoł. Wszystko inne traci więc znaczenie, schodzi na drugi plan. Jedność w działaniu, w dziękczynieniu i w wielbieniu Pana, do którego należymy wszyscy jako słudzy, ma o wiele większą moc i znaczenie niż cokolwiek innego. Chrystus jest naszym najwyższym sędzią. Każdy z nas zda rachunek ze swego postępowania właśnie przed Nim. Nie oceniajmy i nie osądzajmy się więc nawzajem. Służmy Panu i pomagajmy służyć Mu innym, niezależnie od tego, czy ich poglądy są takie same jak nasze. Jezus Chrystus ma moc, by podtrzymać nas wszystkich.